Kontynuujemy rozważanie Księgi Joba. Otwórzmy dzisiaj rozdział 21. To rozważanie zatytułowałem, korzystając ze słów z tego rozdziału, w dniu nieszczęścia zły bywa zachowany. Kto odpłaci mu za to, co uczynił? Dzisiejsza wypowiedź Joba kończy drugą dysputę. Ich w sumie w Księdze Joba jest trzy, a więc niedługo będziemy rozważali tą trzecią, podsumujemy również tą drugą. A więc Job rozmawia z przyjaciółmi. Właściwie można powiedzieć, że to nie jest rozmowa, bo rozmowa jest wtedy, gdy jedna strona słucha drugiej, a tutaj nikt siebie nawzajem nie słyszy. Oczywiście teraz, jak rozważamy Księgę Joba, to będziemy mogli widzieć to jeszcze bardziej wyraźnie. Przeczytajmy więc pierwszych sześć wersetów. Na to odpowiedział Job i rzekł: słuchajcie uważnie mego słowa i niech mi to zastąpi waszą pociechę. Pozwólcie mi mówić, a gdy skończę mowę, możecie szydzić. Czy moja skarga dotyczy ludzi? Dlaczego nie miałbym się zniecierpliwić? Spójrzcie na mnie i zdumiejcie się. Połóżcie rękę na swoje usta. Tak, gdy o tym myślę, jestem przerażony i dreszcz przenika moje ciało. A więc Job mówi: wcale mi nie zależy na tym, żebyście mnie pocieszali. Pocieszeniem będzie dla mnie to, że mnie wysłuchacie i że w końcu usłyszycie, co mówię. Prawda? Job zarzuca tym, którzy go słuchają, że go nie słuchają. Zarzuca im to, że szukając pomocy, odpowiedzi, tak naprawdę bardziej dbają, pamiętacie, tak? O swoje własne dobre imię i o swoje dobro, niż próbują mu naprawdę pomóc. Oni ślizgają się tylko po temacie, nie zamierzają się zagłębić głębiej, ponieważ ta sytuacja burzy ich światopogląd. I wiecie, my niejednokrotnie jesteśmy podobni w naszej wierze. Czytamy na przykład Słowo Boże przez pryzmat swoich wyobrażeń albo na przykład zasłyszanych pewnych kwestii. Trudno jest rozważać Słowo z otwartym sercem i umysłem, odłożyć na bok założenia, które posiadamy, wstępne, by naprawdę wsłuchać się, co Słowo Boże mówi do nas. A co dopiero, prawda, gdy rozważamy Słowo Boże. Podobnie jest właśnie też, gdy słuchamy innych ludzi. Zwyczajnie w świecie trudno jest nam niejednokrotnie posłuchać, co mają do powiedzenia i już mamy odpowiedź, zanim dokończą. I oczywiście ta historia uczy nas pewnej rzeczy. Uczy nas tego, że dla tego, kto cierpi, bardziej ponad pocieszanie słowami ważniejsze jest słuchanie uważnie, pozwolenie, by ten ktoś wylał serce, powiedział, co ma do powiedzenia, i spojrzenie na niego z tej perspektywy, którą on nam przedstawia. Tak łatwo jest kogoś osądzić, tak łatwo jest dać odpowiedź, zanim ktoś dokończy. Tak można ulec pokusie, by nie wysłuchać, po prostu by dać odpowiedź, zanim usłyszymy całą prawdę lub to, co ten człowiek czuje. I dlatego tutaj znajdujemy takie trzy rzeczy. Słuchajcie uważnie, pozwólcie mi mówić, spójrzcie na mnie. Tak? I Job mówi, gdybyście wsłuchali się w to, co mówię, byście byli przerażeni. Jak człowiek, który zatyka usta, by nie krzyknąć, tak? To jest ten obraz tutaj, który mamy. Dlatego, że to, co ja odkryłem, mnie przeraziło i sprawia, że cały drże, a więc Job przyznaje się, że wierzył inaczej, ale to, co odkrył, zburzyło jego światopogląd. Był zaskoczony, ale nie tylko zaskoczony, był przerażony. Mówi: cały drże i boję się, jestem przerażony. Co tak bardzo przeraziło Joba? Z czym on nie może się pogodzić, nie mógł się pogodzić? Na jaką wieść przygotowuje swoich słuchaczy, tych swoich przyjaciół? No to są w kolejnych wersetach jest odpowiedź. Właściwie to siódme zdanie jest kluczowe, siódmy werset. Dlaczego bezbożni zachowują życie? starzeją się, a nawet nabierają siły. Ich potomstwo jest trwałe wokoło nich i na ich oczach rozwijają się ich latorośle. Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga boża. Ich byk pokrywa ze skutkiem, ich krowa łatwo się cieli i nie roni. Wypuszczają jak trzody owiec swoich chłopców, a ich dziadki hasają. Śpiewają głośno przy wtórze bębenków i cytry i weselą się przy dźwięku fletu. W dobrobycie spędzają swoje dni i w pokoju schodzą do krainy umarłych. Jaki tutaj mamy obraz człowieka bezbożnego? A zupełnie inny niż przedstawiali przyjaciele Joba, zgodzicie się? Tam oni mówili, człowiek bezbożny schodzi jeszcze zanim dojdzie do połowy swoich dni, tak? Człowiek bezbożny, zanim wyda owoc, ten owoc obumiera, tak? A tutaj Job mówi, a ja odkryłem coś zupełnie innego i to mnie właśnie przeraża. A mianowicie, że człowiekowi bezbożnemu najczęściej wiedzie się bardzo dobrze. Jak spojrzysz na jego dom, na jego rodzinę, no to możesz mieć żal, tym bardziej, jeżeli ty, człowiek pobożny, na przykład cierpisz, masz przeciwności, znosisz je ze względu na imię Boże, a obok ciebie żyją ludzie, którzy w twarz śmieją się Bogu i mówią, po co mi Bóg, zobacz, wszystko, co mam, zdobyłem pracą własnych rąk. Czemuż miałbym Jemu służyć? Czemuż miałbym Go słuchać? A co ja mam od Niego? Wszystko sam zdobyłem. Nie potrzebuję Boga. Nie potrzebuję przejmować się Jego przykazaniami, tak? Job mówi, to się działo dookoła nas, a myśmy po prostu no nie widzieli, pomimo, że to się dzieje cały czas. Mówi, wy też nieraz słyszeliście od przechodniów i macie udokumentowane przypadki wiarygodne, że właśnie tak jest. Prawda? I on mówi, że rodzina szczęśliwa, gospodarstwo rozwija się po prostu z taką pomyślnością. Dożywają późnej starości i umierają w bogactwie, a dookoła szczęśliwa rodzina. Job mówi, mnie to przeraża. Czemu? Bo ja, człowiek pobożny, cierpię. I nie ma odpowiedzi na moje wołanie. Czy to jest sprawiedliwe? Właśnie dlatego Job zaczyna od pytania dlaczego. Dlaczego tak jest, że bezbożny zachowuje życie, starzeje się, a nawet nabiera siły? No może dzisiaj padnie odpowiedź dlaczego. Słowo Boże oczywiście mówi na ten temat. Przeczytajmy kolejne wersety. A przecież mówią do Boga, odstąp od nas, nie chcemy znać Twoich dróg. Kimże jest wszechmocny, żebyśmy Mu mieli służyć? Cóż nam z tego, że będziemy się modlić do Niego? Czy ich powodzenie nie jest w ich ręku? Zamysł bezbożnych daleki jest od Niego. Czy często gaśnie lampa bezbożnych, spada na nich zagłada? A jak często wyznacza on im cierpienia w swoim gniewie? Czy są jak słoma na wietrze, jak plewa, którą wiatr porywa? Mówisz, że Bóg przechowuje odpłatę za niegodziwość dla jego dzieci. Niechby jemu samemu odpłacił, aby to odczuł. Niechby własnymi oczyma oglądał swoją zgubę i pił z kielicha gniewu wszechmocnego. Cóż go jeszcze może obchodzić jego dom, gdy się skończy liczba jego miesięcy? Lecz czy może kto Boga uczyć mądrości? Tego, który nawet niebian sądzi. Jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie. Jego biodra są pełne tłuszczu, aż pik jego kości jest nasycony. Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia. A jednak razem spoczywają w prochu i okrywa ich robactwo. Job mówi, to co mnie przeraża, to co mnie boli, to to, że rzadziej niż uważaliśmy do tej pory, gniew Boży spada na bezbożnego. Tak? On mówi, czy często? Mówi, jak często Bóg w swoim gniewie ich karze? Prawda? Pocieszacie mnie, że niech Bóg zachowuje gniew dla Jego dzieci. Nie pocieszajcie mnie w ten sposób. Ja teraz walczę, niech ten bezbożny wypije cały gniew Bożego gniewu, cały ten kielich. Ja po prostu chcę sprawiedliwości, tak? No właśnie. I tutaj też kolejna myśl, którą potem jeszcze rozwiniemy. Nie wiemy, dlaczego jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie, nasycony, chociaż jest bezbożny. Nie wiemy, dlaczego pobożny człowiek umiera w połowie swoich dni. Lecz pytanie jest ważniejsze, czy to jest niesprawiedliwe? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Czy Bóg nie jest dobry? Bo my powiemy, gdyby Bóg go uzdrowił, to byłby dobry. A jednak mój tato, mając 53 lata, odszedł do Pana. I my całą rodziną wierzyliśmy, że on powinien żyć nadal. Dobrze by było, gdyby żył. Ale Pan go odwołał. A jedno jest pewne, mówi Job. Wszyscy pewnego dnia umrzemy i taki mocny obraz, nasze ciała zostaną zjedzone przez robactwo. I to jest koniec? No właśnie nie. I to rozważanie prowadzi nas. Wiecie, my jesteśmy bardzo przywiązani do życia tutaj, teraz, tu i teraz. Ale właśnie w tym rozważaniu widzimy, że akcent jest przesuwany gdzie? Na zmartwychwstanie. Do zmartwychwstania. Do nadziei wierzących. Do tego miejsca. Ostatecznym celem nie jest życie tu i teraz. Jest życie takie z Bogiem tu i teraz, żeby żyć potem z Nim na zawsze. Jeżeli zgubimy tę perspektywę, zbłądzimy. Chwała czeka nas, gdy Chrystus powróci. A teraz jest próba Twojej wiary i mojej wiary. 27 werset. Ja dobrze znam wasze myśli i intrygi, które przeciwko mnie knujecie. Mówicie bowiem, gdzie jest dom wielmoży, gdzie namiot, w którym przybywali bezbożni? Czy nie pytaliście ludzi, którzy dużo podróżowali, czy nie znacie ich przekonujących przykładów, że w dniu nieszczęścia zły bywa zachowany, bywa wyratowany w dniu gniewu? Kto wytyka mu w twarz jego postępowanie? Kto odpłaci mu za to, co uczynił? A gdyby wyprowadzają go do grobu, to jeszcze przy mogile trzymają straż. Słodkie są mu bryły ziemi grobowej, wszyscy ludzie ciągną za nim. Jak niezliczeni są ci, którzy szli przed nim. Jakże chcecie mnie pocieszać pustymi słowami, wszak w waszych odpowiedziach jest tylko fałsz. A więc co mówi Job? Spójrzcie, nie mówiono wam o tym? Naprawdę nie znacie tych wszystkich historii o bezbożnych, którym się wiedzie? Kto ich pouczy w twarz? Wszyscy wiedzą, że źle czynią, ale kto im powie to wprost? Kto odpłaci, mówi Job, za ich uczynki? Oni do końca życia są bezkarni i stąd jest cały ten płacz sprawiedliwych. Prawda? A potem popatrzcie jeszcze na ich pogrzeb. Wszyscy wiedzą, jacy to byli ludzie, a idą tłumnie przed i za trumną. A jeszcze popatrzcie na pomniki, jakie im postawili. Pocieszacie, że bezbożny żyje tylko połowę swoich dni. A gdy ja się nawrócę, wróci do mnie szczęście, radość. Ale to jest fałsz, mówi Job. Sami siebie okłamujecie i jeszcze mówicie, żebym ja w to uwierzył. Życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Pytanie jest, czy będziecie się siebie i mnie okłamywać, czy po prostu będziemy mówili, jak jest. I dzisiejszy rozdział dotyka bardzo ważnej kwestii, jednej podstawowej. Po pierwsze, że Bóg jest suwerenny i naprawdę mądry. Wiecie, nie znamy odpowiedzi na wiele pytań i ich nigdy nie poznamy. I wcale nie musimy. Dlaczego ktoś umarł? Dlaczego ktoś cierpi? Dlaczego tak mu się powodzi, a nie inaczej? No tak, ludzie mają szybkie odpowiedzi. Jak będziesz bardziej się modlił i będziesz bardziej wierzył, to na pewno twój los się odmieni. A ja jestem przekonany, że ludzie, którzy żyją teraz w Azji Mniejszej i wierzą, naprawdę modlą się, a giną, nie mieli za mało wiary w żadnym razie, lecz byliby nazwani bohaterami wiary, oddając życie za imię Jezus. I wiecie, dlaczego jest taki olbrzymi rozdźwięk pomiędzy poglądami chrześcijan żyjącymi w Europie i tamtymi ludźmi? Prawda? W oczach niejednych dzisiaj nauczycieli byliby nazwani, że są karani za grzech, że mają za mało wiary, ale to są bohaterowie wiary. Bóg jest suwerenny i nie wiemy, dlaczego jeden w bezbożności dożyje późnej starości i umrze w bogactwie otoczony rodziną, a dlaczego człowiek pobożny nie doświadczy przepychu w swoim życiu, ani nawet średniego standardu i umrze w jakimś cierpieniu. Nie wiemy dlaczego. Ale wiemy jedno. Jakub potem pisze, że mądrość Boża jest przede wszystkim czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A Bóg jest niezawisły w swoim sądzie i w swoich decyzjach. I z całą pewnością jest dobry. I z całą pewnością jest dobry. My nieraz postąpilibyśmy inaczej niż On. Już chcielibyśmy komuś wymierzyć sprawiedliwość, a Bóg mówi, jeszcze nie czas. Nie, nie będę go karał. Ktoś dopuszcza się niecnych rzeczy i my mówimy, Boża sprawiedliwość, ten człowiek powinien być zatrzymany, a on żyje. I nic się nie zmienia w jego życiu. Nieraz, kiedy my uważamy, że człowiek wyczerpał bezpowrotnie swoją szansę, roztrwonił, Bóg daje mu kolejną. Jesteśmy inni w tej całej ocenie. Ale prawda jest taka, że Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest dobry. A nie my. Za każdym razem ze spokojem ducha, z taką wewnętrzną zgodą powinniśmy na Bożą decyzję powiedzieć tak, Panie, amen, będę Cię uwielbiał. I życie pokazuje, że brakuje nam tego. Będę Cię uwielbiał, jeżeli... Niejednokrotnie jest to tak bardzo warunkowe. A kiedyś Bóg pokazał mi bardzo ważną rzecz. A co, Marcin, gdybym dał Ci tylko zbawienie? I już więcej nic byś ode mnie nie otrzymał. Byłbyś zadowolony? No i musiałem powiedzieć, że chyba nie. Bo my jednak chcemy mieć Boga niejednokrotnie w ręku. Mamy tak wiele oczekiwań. Chcielibyśmy, żeby Bóg ułożył nam nasze życie według naszych wyobrażeń i przekonań. A jednak to, jak Bóg to robi, jest dobre, sprawiedliwe. A więc nie wiemy, dlaczego ktoś umiera w połowie swoich dni, chociaż wszyscy uważali, że mógłby i powinien żyć dużo dłużej. Nie wiemy, dlaczego zły dożywa późnej starości. Nie wiemy, dlaczego pijany kierowca wychodzi cały z wypadku samochodowego, a w tym czasie giną niewinni ludzie. Prawda? Bóg jest suwerenny w swoim działaniu, sprawiedliwy w swoim sądzie i decyzjach. Ale mają ludzie wspólny los. Pewnego dnia wszyscy umrzemy. I ten obraz robactwa w grobie jest taki przykry. Ale on pokazuje, że pomimo tego coś zostanie. Człowiek musi stanąć przed Bogiem. Naczynia gniewu zachowane są na co, pisze Paweł? Na dzień sądu. Jeżeli kiedykolwiek znosiłeś wołanie: Boże, to jest niesprawiedliwe, kiedy oddasz sprawiedliwość, to będzie to w dniu, który Pan wyznaczył, nie my. Będzie. I na pytanie Joba, kto wytyka mu w twarz jego postępowanie, chodzi o bezbożnego, kto odpłaci mu za to, co uczynił? Tam mamy obraz. Bóg. Absolutnie tak. Wiecie, myślę sobie, że kiedy czujemy się, że to jest niesprawiedliwe, to tak naprawdę zarzucamy Bogu niesprawiedliwość, ale też okazujemy niewiarę. Dlatego apostoł Paweł mówi: w każdej sytuacji dziękujcie. W każdej sytuacji dziękujcie. I tego musimy się uczyć. Tak czynią dojrzali chrześcijanie. Widziałem wielki biały tron. Wierzymy, że ten opis to nie jest sąd Kościoła, ponieważ tam nie czytamy, by niebo wydało umarłych, tak? Tam piekło wydało umarłych, morze wydało umarłych. Wszystko tylko nie niebo. I bibliści uważają, że jest to obraz sądu niezbawionych, bezbożnych, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, miejsca dla nich nie było. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. Sądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali. Byli osądzeni, wszyscy zostali osądzeni. Każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. To jest właśnie dzień, kiedy bezbożny na własne oczy, to jest wersety 19 i 20, na własne oczy będzie oglądał swoją zgubę i pił z kielicha gniewu wszechmocnego. To jest ten dzień. A również ten rozdział mówi taką rzecz. Bóg do końca, do ostatniego dnia daje szansę bezbożnemu, by się opamiętał i nawrócił. I by zawrócił z drogi, którą idzie. A my niejednokrotnie, słuchajcie, zachowujemy się jak Piotr. Kiedy Jezus powiedział: ty pójdź za mną, to Piotr mówi: a co z tym, Panie? I wskazuje na Jana. I my tak niejednokrotnie uzależniamy nasze chodzenie z Panem od innych. Panie, nie pójdę za Tobą, bo Jego postawa mnie tak rozczarowała. Panie, nie pójdę za Tobą, ponieważ to, co się dzieje dookoła, każe mi się zająć własnym życiem. Panie, nie pójdę za Tobą, bo to i tamto, albo Panie, pójdę za Tobą, jeżeli to i tamto. I tak warunkujemy cały czas. Nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi. Nie na każde dlaczego można i powinniśmy się silić, by dać odpowiedź, gdy ktoś cierpi. Dlaczego? Ale możemy wysłuchać, możemy płakać z płaczącym, możemy modlić się z nim, możemy spojrzeć z miłością na niego i powiedzieć, to co mogę zrobię, pomogę, będę się z tobą modlił. Nie zawsze, gdy się modlimy o kogoś wierzącego, który jest poważnie chory, człowiek ten wstaje uzdrowiony. Może nawet byśmy powiedzieli, często się dzieje odwrotnie. Pewna odpowiedź na pytanie nurtujące Joba, zakładam, że nas również daje historia bogacza i Łazarza. Pamiętacie, co? Bogacz cierpi męki w płomieniu, prawda? I mówi do Abrahama, Abrahamie, poślij tamtego biedaka, tak, Łazarza. Niech on umoczy palec i przyniesie i zwilży mi wargi. I co wtedy odpowiada Abraham? Synu, pomnij, dobro swoje otrzymałeś ze swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Nasz cel i nasza meta jest u Pana. U Pana. Każdy z nas będzie szedł trochę inaczej. Jeden dojdzie tam w pełnym zdrowiu. Inny, tak jak mój dobry przyjaciel Andrzej Upitas, od wypadku, nie wiem, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, całe życie przeżył w łóżku. Sparaliżowany od głowy w dół. Kiedy go powiedziałem, Andrzej, pomódlmy się o ciebie. Może Pan Bóg zechce cię uzdrowić. A on mi odpowiedział, ja nie chcę. Dlaczego? Bo nie wiem, czy wytrwałbym przy Panu w innym stanie. I wiecie, jak on składał świadectwo, to było tak, że ludzie z całej wsi przychodzili do niego. Chcieli słuchać. Podnosił ich na duchu ten człowiek leżący w łóżku, który jedynie łączył się ze światem przez komputer, przez internet. To ja rozumiem, że on w tym wypadku powiedział Bogu tak, Panie, i był mu wierny. Jego postawa pociągała innych ludzi i była świadectwem, że mieszka w nim Jezus Chrystus. I nigdy nie spotkałem drugiego takiego człowieka, który nie miałby choćby joty pretensji, tak jak to było z Andrzejem. Właśnie, bo gdybyśmy jako wierzący mieli umieszczony punkt końcowy w zmartwychwstaniu, przy zmartwychwstaniu wierzących, to byśmy tu i teraz traktowali jako dzieło wiary, by dotrzeć do celu. Ale drodzy, my tak często tak naprawdę wierzymy w tu i teraz. I pokazujemy, gdzie jest nasza nadzieja. Gdybyśmy jako wierzący zakładali, że nie ma zmartwychwstania, bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni, bo bylibyśmy, jak pisze Paweł, nadal w swoich grzechach, skoro Chrystus nie zmartwychwstał, a nasza nadzieja byłaby czym? Fałszem. I myślę, że jeżeli dzisiaj jako wierzący nie jesteśmy spełnieni, to między innymi dlatego, że nasza nadzieja jest tu i teraz, a nie tam. A nie tam. Poruszyło mnie kiedyś, jak właśnie pastor Henryk dzielił się listem Piotra i mówi, Piotr pisał do ludzi, którzy byli prześladowani, do wierzących. Jak miał im powiedzieć, że Bóg ma o nich staranie, skoro oni ginęli? Ginęli za wiarę ci ludzie, to były jedne z największych prześladowań. I on im mówi, że Bóg się o nich troszczy. No ktoś mógłby powiedzieć, wiesz co, nie mów chociaż takich rzeczy tym ludziom, którzy giną na stosie. I on wtedy powiedział im taką rzecz. I myślę, że to jest bardzo ważne. Właśnie ta perspektywa. Błogosławiony Niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jaki zachowany jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Paweł mówi, Piotr mówi, jak mam was pocieszyć? Tam zmierzamy. To łaska Boża, że zostaliśmy odrodzeni. Wszystko to czeka na nas tam właśnie. Tak, nie powiem wam, pewnie zginiecie, tak, może ja też zginę. Ale tam czeka na nas dziedzictwo nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Ono się objawi kiedy? Nie zobaczycie go teraz. Nie zobaczycie go przed śmiercią swoją. Ono się objawi w czasie ostatecznym. I ten kolejny werset. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą. Bo w człowieku pojawia się taki bunt. Boże, dlaczego? Zaufałem ci i teraz mnie to spotyka. A Piotr mówi, ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, a więc ta ręka was nie puści. Wywyższy was swego czasu. I znowu, nie wtedy, gdybyście chcieli, swego czasu. Ale czy możemy mieć wątpliwość co do tego, że Bóg jest dobry? No i właśnie tutaj po prostu jest cały czas ta kwestia, czy my jesteśmy właścicielami, panami swojego życia, czy naprawdę jest Chrystus? Czy my naprawdę powiedzieliśmy Jemu tak, czy po prostu mówimy tak, Jezu, ale to będzie według tego, jak ja sobie to wyobrażam. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, zobaczcie, to jest właśnie do ludzi, którzy ginęli, gdyż On ma o was staranie. Piotrze, jak tak można mówić? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Henryk fajnie to powiedział. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On mówi, on tylko ryczy jak lew. On lwem nie jest, lew jest jeden, to jest Jezus Chrystus. A on chodzi wokoło i próbuje udawać tego, kto jest potężny, a nim jest Jezus Chrystus. I mówi, przeciwstawcie mu się, mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Czyli Piotr mówi tak, jeżeli w tym cierpieniu, które przychodzisz, oddasz chwałę Bogu, zaufasz Mu i wzniesiesz dziękczynienie, to Cię umocni na dzień ostateczny. Nie powiem wam, że nie umrzecie, pewnie zginiecie, ale staniecie gotowi przed Panem. W dniu nieszczęścia zły bywa zachowany. Kto odpłaci mu za to, co uczynił? Więc Bóg kiedyś odda każdemu. Każdemu. Jest powiedziane, że wszystkie uczynki, tak, jak w tej księdze, to wszystko będzie wyłożone. Każde nieużyteczne słowo będzie wyłożone. Wszystko to będzie przedmiotem naszej rozmowy z Bogiem. Drodzy, czy my naprawdę ufamy Bogu, by w każdej sytuacji, w cierpieniu powiedzieć, uwielbiam Cię Boże, dobry jesteś i sprawiedliwy, moje życie jest w Twoim ręku, w niczyim więcej. To jest największe świadectwo. Gdy w czasie, gdy inni płaczą i mówią, zło rzecz, tak jak żona do Joba mówi, co? Zło rzecz mu. To on powiedział, o nie. Pan dał, Pan wziął, niech będzie wywyższone i uwielbione Jego imię. Tyle i kropka. I to jest wiara. I to jest zaufanie. O tako powinniśmy zabiegać, taki u siebie wypatrywać. Widzimy czasami ludzi, którzy są tacy rozgoryczeni, przewróceni przez doświadczenia. Powiedzmy im, że to jest miejsce, w którym mogą oddać chwałę Bogu. To jest miejsce, w którym mogą oddać chwałę Bogu. Bo jeżeli w takim nie potrafią, to w każdym innym nie będzie to prawdziwe. Za dobre każdy potrafi podziękować. Ale jak trudno jest wyrazić zaufanie, Boże, dziękuję Ci, wiem, że moje życie jest w Twoim ręku, nawet w tej sytuacji. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię, Panie. Uwielbiam Cię, Jezu. Choćby sobie bezbożny żył, jak chciał, choćby bezbożny miał dożyć późnej starości, w bogactwie, ja będę sprawował swoje zbawienie z drżeniem. Zaufałem Ci, nie odwrócę się. Amen.